wieczności.
Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na kolejny odcinek wideo podcastu i podcastu w stronę Długo Wieczności. Prosimy pamiętać o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Gościem stałym tego podcastu jest profesor Marek Postuła. Dzień dobry Marku.
Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i dziś będziemy się, Marku, zajmowali tematem suparu. Taki mityczny termin supar, ja już nieraz go od Ciebie słyszałem, co nieco wiem, ale podpowiedz naszym słuchaczom i widzom, czym jest supar.
No wiesz, ja myślę, że supar jest takim bohaterem dzisiejszego odcinka, ale jest to zupełnie absolutnie nieprzypadkowe z tego względu, że supar, czyli to jest rozpuszczalny receptor aktywatora plazminogenu typu urokinazy, no żeby nie było za łatwo, no nigdy nie może być ze mną za łatwo.
Zacząłeś z grubej rury, mówiąc kolokwialnie.
Tak, no bo muszę rozwinąć skrót, ale dlaczego supar wzbudził moje zainteresowanie, bo myślę, że ciekawa jest geneza tego. No otóż, wiesz, no patrząc, zastanawiając się, takim jednym z dziedzin, którą ja się zajmuję, jest poszukiwanie nowych biomarkerów, czyli takich parametrów, czy to bo są parametry z krwi, czy to są parametry cyfrowe. W tym momencie mamy bardzo dużą pulę z biomarkerów, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, jak działa nasz organizm. A z racji tego, że zajmujemy się długowiecznością, no to ja bardzo aktywnie poszukuję nowych biomarkerów, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, lepiej zmierzyć elementy związane z procesami starzenia. No i jakby, wiesz, no jak my sobie rozmawiamy wielokrotnie, jak ktoś nas słucha regularnie i wraca do naszych odcinków, co rzeczywiście zachęcamy wszystkich, żeby wracali do naszych odcinków, no to przewija się tam coś takiego jak stan zapalny. I my mamy świadomość, bo ja też jak rozmawiam z ludźmi, coraz więcej tej wiedzy popularno-naukowej gdzieś przenika do mainstreamu i my mówimy o tym, że obwiniamy za starzenie, za wiele problemów zdrowotnych, ten przewlekły stan zapalny.
Przepraszam, że ci przerwę a propos wcześniejszych odcinków. Doskonale pamiętasz, jak naszym gościem był profesor Jarosław Biliński, rozmawialiśmy o mikrobiocie. I wtedy on na chwilę wyszedł ze swojej roli i mówi, no to teraz ja wam zadam pytanie. A właściwie zadał tobie pytanie. Co twoim zdaniem najbardziej odpowiada za starzenie się? I on, ty wtedy powiedziałeś właśnie stan zapalny organizmu.
No właśnie, i problemem jest to, że...
Wiesz, w linku będzie można posłuchać jeszcze raz tego odcinka, zresztą bardzo ciekawy, ultra ciekawy, jak powiedzieliby młodzi ludzie.
Ja wiesz, ja patrzę z perspektywy swojego gabinetu lekarskiego, no, czy nie mam problemów ze zmierzeniem stężenia cholesterolu. Teraz te nowoczesne, czy postęp medycyny, postęp kardiologii w kontekście zrozumienia profilu lipidowego w ostatnich latach nam jeszcze się zwiększył, no bo doszło coś takiego jak ApoB, czyli lipoproteina B. Doszło nam LP małe A, czyli coś, co my doprecyzowuje nas, czy też pozwala nam zrozumieć coś takiego, uwaga, teraz znowu będzie trudno, ryzyko rezydualne, czyli coś, co jest już jakby...
Wiesz, że pierwszy raz to cię słyszę?
A, widzisz.
Poznamy się tyle lat. No, ryzyko widzisz, rezydualne?
To, dokładnie, to muszę ci zbadać, jakie masz ryzyko rezydualne, jeśli chodzi o twój profil lipidowy. No ale to potrafimy zbadać, czyli widzisz, mamy wiele biomarkerów, natomiast o tym stanie zapalnym, ja pamiętam, jak się uczyłem diagnostyki.
To jest ten inflammaging, tak?
Miałem tak. No inflammaging to jest jakby już starzenie związane z procesem zapalnym, tak tłumacząc jednoznacznie. Natomiast ja patrząc na to, jak przypominałem sobie moje zajęcia z diagnostyki laboratoryjnej ze studiów, no to pamiętam o tym OB, opad biernackiego, czyli coś, co my historycznie oznaczaliśmy jako taki marker stanu zapalnego, czyli im wyższy opad, tak zwane trzycyfrowe OB, no to od razu alert, że jest tam ryzyko duże choroby nowotworowej, które związane ze stanem zapalnym. Potem doszliśmy, w kolejnym etapie doszliśmy lata 60., to było CRP, czyli... I de facto...
To popularny do dziś termin.
No wiesz, CRP, czyli białko C-reaktywne, czyli białko ostrej fazy, czyli białko, które wzrasta nam w odpowiedzi na stan zapalny. Najczęściej my go mierzymy w kontekście stanu zapalnego związanego z infekcją, bo patrząc sobie na dynamikę zmian, bo to zawsze jest ultra ważne, jak szybko się te parametry zmieniają w kontekście chociażby tego, do czego my wykorzystujemy CRP, czyli my najczęściej w medycynie wykorzystujemy CRP, żeby złapać tak zwany stan zapalny, ale stan zapalny najczęściej na podłożu właśnie czy infekcji, czyli bakteryjnej, wirusowej, czy też chociażby choroby nowotworowej.
Rozumiem, że to nie ma wiele wspólnego z kolei ze stanem zapalnym, tym, który nas interesuje.
Ten przewlekły stan zapalny, no bo to jest białko ostrej fazy, czyli ta ostra faza. Rzeczywiście patrząc, że CRP potrafi wzrosnąć bardzo szybko, bo to jest w ciągu, powiedzmy od początku infekcji w ciągu 2-3 dni to osiąga stężenia maksymalne. Okres półtrwania CRP wynosi około 19-20 godzin.
Co to znaczy okres półtrwania?
No to, że rozpada się, czyli mamy tak, że jak obserwując dynamikę, my jesteśmy w stanie zaobserwować, że to wzrasta
I rozchodzi się po kościach.
I rozchodzi się po kościach, jeśli umiemy leczyć przyczynę stanu zapalnego, prawda? No bo to też jest bardzo istotne. Mamy z morfologii, możemy sobie wyliczyć stosunek, to jest bardzo rzadko stosowane, a ja to obserwuję i lubię się przyglądać morfologii dużo baczniej, chociażby stosunek neutrocytów do limfocytów. Mhm. I ten stosunek oceniamy, to możemy też zobaczyć dynamikę tego stanu zapalnego. Czyli to zwykła morfologia już nam podpowiada, że ten stan zapalny się tam toczy. No i ja jako naukowiec wykorzystywałem w swoich badaniach dostępne już komercyjnie testy, takie chociażby interleukina pierwsza, szósta, TNF-alfa.
Interleukina, tak?
Tak, czyli takie substancje, które są, można powiedzieć, wylewają się z tych komórek, czyli tam te komórki, które biorą udział w procesie zapalnym, czyli de facto to jest cała grupa tych białych krwinek, o których już wspomniałem, ale oczywiście też są monocyty, które uwalniają te właśnie cytokiny, których zadaniem jest no właśnie ta w pewien sposób zarządzanie tym stanem zapalnym, bo nie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie pobudzają stan zapalny, ale też jakby stan zapalny w pewnych sytuacjach jest czymś pożądanym. No tak, dochodzi do gojenia ran poprzez właśnie chociażby kreowanie tego stanu zapalnego i taką kontrolowanie, bodźcowanie go, żeby on nie wymknął się nam spoza kontroli, no bo jak wymyka się spoza kontroli, no to wtedy nasz organizm ma problem. Mhm. To odsyłam do mojego serialu. Jakiego?
Było sobie życie, profesorze.
Oczywiście nie sukcesja, było sobie życie. Tak. Ulubiony. I rzeczywiście tam jest to świetnie przedstawione, jak te komórki współgrają, jak ten stan zarządzają zapalny, tym stanem zapalnym. No ale to wszystko to jest takie, że albo z jednej strony mamy coś bardzo takiego, co bada nam stan zapalny, ale nie ten stan zapalny, o który nam chodzi. Z drugiej strony mamy wyspecjalizowane cytokiny, które ja też wykorzystuję w pracy ze swoimi pacjentami, no bo jako człowiek ze świata nauki to badałem je w dużych populacjach i rozumiem, jak te wyniki analizować, ale to nie jest wiedza na powszechna, absolutnie, nawet wiedza lekarska, tylko to już jest powiedzmy diagnostyczno-laboratoryjna. Natomiast no, ja doszedłem do tego właśnie w swoich poszukiwaniach do czegoś, co pozwalałoby mi ocenić ten przewlekły stan zapalny, czyli coś, co potencjalnie ma zupełnie inną dynamikę niż CRP, czyli ta dynamika jest mniej...
Jest dużo wolniejsza, tak?
Jest dużo wolniejsza. Nie jest tak mało swoista chociażby, bo my mamy przecież takie białka ostrej fazy, jak chociażby fibrynogen, który potem zamienia się w dedimery i teraz po tej pandemii covidowej wielu pacjentów choruje na tak zwaną dimerozę, czyli bada sobie dedimery i chce leczyć podwyższone stężenia dedimerów. Mhm. To są normalne procesy. Chociażby ferytyna, czyli białko, które nam odpowiada za magazynowanie, czyli też mówi nam o tym, jakie są magazyny żelaza w naszym organizmie. Też jest białkiem z tej fazy. Zajmuję się też sportowcami, jak wiesz, jak jednym z badań, które ja zlecam no podstawowych, tak, ja jest morfologia i właśnie ferytyna, czyli tak patrzę, jakie są zapasy żelaza po to, żeby lepiej rozumieć, no bo żelazo to nie tylko erytrocyty, nie tylko synteza erytrocytów, ale także żelazo jest nam potrzebne do produkcji energii na poziomie mitochondrialnym, w łańcuchu oddechowym, a żelazo jest tam, odgrywa bardzo istotną rolę. No i to u sportowców ma gigantyczną rolę, ale to jest białko ostrej fazy, czyli ja nie mogę, analizując sobie chociażby stężenie ferytyny, bez oznaczenia jednocześnie CRP, nie jestem w stanie powiedzieć w prawidłowy sposób, czy wysoka ferytyna to jest, powiada nam za to, że mówi nam o tym, że okej, masz prawidłowe zapasy żelaza, nic złego się nie dzieje, bo być może może być tak, że masz wysoką ferytynę, bo masz jakiś tam stan zapalny, a ferytyna jako takie mało inteligentne białko wtedy wzrasta. I trzeba je analizować w kontekście również CRP. Stąd poszukując sobie znowuż tego, wracając do naszego suparu, poszukiwałem takiego...
Czyli markera stanu zapalnego.
Tak, poszukiwałem takiego markera stanu zapalnego, który ma mniejszą dynamikę i który w bliższy sposób nam podpowiada, co się dzieje w naszym organizmie, jeśli chodzi o stan zapalny. A supar, no jest to białko, które jest związane z kilkoma ważnymi procesami.
Z jakimi?
No przede wszystkim, no tu będzie trudne słowo, bo
no
to
dobrze,
jest
dawaj,
z układem fibrynolitycznym, czyli takim układem, który jest odpowiada za to, żeby pilnuje tego, żebyśmy nie mieli zakrzepów. W naszym organizmie ciągle trwa walka o to, że powstają zakrzepy, o których nawet nie wiesz, czyli mikrozakrzepy, to jeśli układ fibrynolityczny nieprawidłowo działa, no to one zwiększają swoją objętość i dochodzi, nie wiem, do zatkania tętnicy wieńcowej czy tętnicy w mózgu i może dojść do zawału lub udaru. Pilnuje to. Mhm. Natomiast SUPAR też jest, no tak, o czym on najbardziej nam mówi, no to on nam mówi o tym, jak aktywowany jest układ immunologiczny, czyli te wszystkie komórki, które biorą w tej reakcji zapalnej udział, one mają coś, co jest uparem, czyli bez S, bo S to jest soluble, czyli rozpuszczalne, czyli mają ten receptor...
Taki włącznik, Marku, trochę.
Mają ten receptor aktywatora plazminogenu. No tak. No, jak jest stan zapalny, to można powiedzieć, że tam podchodzą takie nożyczki, obcinają go i on wtedy zaczyna krążyć. I to, co my mierzymy suparem, ta ilość tego suparu mówi nam właśnie o tym, jak bardzo aktywne są komórki układu immunologicznego.
Czyli super w jakiejś mierze uruchamia układ odpornościowy. Dobrze kombinuję?
Z jednej strony jest efektorem, mhm. ale jak jego jest dużo, to on też działa na te wszystkie komórki, czyli monocyty, makrofagi, mhm. neutrofile i też je aktywuje, bo to wszystko niestety w organizmie naszym działa na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Mhm. Najczęściej niestety dodatnich, czyli jak jest dużo suparu, to on jakby nakręca to, wiesz, takie błędne koło.
A on trochę zamęcza ten super układ odpornościowy?
No można powiedzieć, że tego tak podstymulowuje, no może zamęcza to nie, ale ma na pewno działanie prozapalne.
W poprzednim odcinku naszego podcastu powiedziałeś o tym, że de facto prekursorów NAD+ nie da się zmierzyć, a tutaj można zmierzyć ten super. To jest łatwo mierzalne?
Jest to bardzo łatwo mierzalne.
Jednak.
Jest to tak, jest to, mhm. słuchaj, no, metodą immunohistochemiczną, czyli tak zwanym testem ELISA, który no, dla mnie, osoby pracującej, no, to była taka najbardziej prymitywna metoda analityczna, której ja się nauczyłem.
Przestań mnie obrażać.
Której ja się nauczyłem na wczesnym etapie swojej kariery takiej laboratoryjnej. Mhm. Jak zacząłem badać, to rzeczywiście ELISA to była pierwszy z metod analitycznych, mhm. ale są to dostępne testy komercyjne, czyli okay. i są to,
czyli to jest
stosunkowo
łatwe.
Dostępne i można to zbadać. I rzeczywiście, jak ja patrzę na historię para, no to super oczywiście jest w trakcie takiej transformacji od tego biomarkera typowo związanego z sytuacjami klinicznymi, no bo gdzie my zaczęliśmy go wykorzystywać? No przede wszystkim w ostrych stanach, czyli chociażby u pacjentów są świetne badania. To, co jest jeszcze ważne, co mnie przekonuje do tego biomarkera, że on ma absolutnie fantastyczne publikacje naukowe, które pokazują jego przydatność w wielu stanach klinicznych, chociażby u pacjentów, którzy są przyjmowani do oddziałów intensywnej terapii. Bo normalne stężenie SUPAR, no takie u zdrowego człowieka, czyli pewnie...
Chciałem cię zapytać o zakresy, no.
No właśnie, to jest mniej więcej u zdrowego człowieka ten SUPAR się kształtuje na poziomie no, od 1 nanograma, już normy się zaczynają od 0, prawda? Ale powiedzmy, że od 1 nanograma, 0 to nie widzimy nikogo, ale powiedzmy, że najczęściej takie spotykane u zdrowego, prowadzącego zdrowy tryb życia człowieka, czyli można powiedzieć robiącego wiele, żeby wygasić ten przewlekły stan zapalny, to są mniej więcej od 1,5 do 2,5-3. To są takie zdrowe wartości tego parametru. Natomiast rzeczywiście powiedziałem, że jego kariera się zaczęła na oddziałach intensywnej terapii, to ten punkt odcięcia 4 był
taki...
Co to
taki, znaczy punkt odcięcia 4?
4 nanogramy na mililitr, czyli to stężenie było w tych badaniach naukowych było takim punktem odcięcia, gdzie pacjent był bezpiecznie wypisywany. Czyli można powiedzieć, że pomagał podjąć decyzję kliniczną, czy na przykład pacjenta z tego działu intensywnej terapii,
rozumiem,
który, nie wiem, leży tam z powodu sepsy, leży tam z powodu infekcji, czy jakiegoś ostrego stanu chorobowego.
Przy 4 się go wypisywało.
Który... generuje stan zapalny, to pozwalało podjąć decyzję taką, że jak mu go wypiszemy, to możemy go bezpiecznie wypisać i że on szpital opuści o własnych siłach. No brzmi to brutalnie, mhm. ale jest to bardzo ważne no, w takiej medycynie klinicznej, no bo czasami pytanie, jak długo masz pacjenta trzymać w danych warunkach, prawda? Bo czasami to przetrzymanie pacjenta za długo, nawet o jeden dzień na takim oddziale intensywnej terapii, jest szkodliwe.
Naraża go no i na niebezpieczeństwo, prawda?
Na kolejne infekcje, prawda? No, tak. No bo to jest, wiesz, to są warunki, gdzie tam, wiesz, w takiej oddziale intensywnej terapii, no to te mikroby latają, fływają w powietrzu, wiesz, i jak tylko znajdą osłabiony organizm, to natychmiast się tam świetnie rozwijają.
Przystępują do ataku.
No a z kolei druga, SUPAR powyżej 12, mamy prace, które pokazują, że u takiego pacjenta w ciężkim stanie niestety wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w ciągu kolejnych 30 dni.
Rozumiem.
Czyli jeśli on jest długo hospitalizowany, ma ten SUPAR, mu się otrzymuje powyżej 12, to niestety rokownicze jest to bardzo niekorzystne. No i widzisz, że to jest takie badanie, które jest związane z taką medycyną kliniczną, ja to nazywam twardą medycyną, czyli pozwala nam w wielu sytuacjach klinicznych podjąć ważną decyzję dotyczącą zdrowia pacjenta, a z drugiej strony jest to taki parametr, który ja zacząłem patrzeć przez pryzmat tej medycyny długowieczności, co on może mnie i moim podopiecznym dać takiego wyjątkowego.
No właśnie, wychodzimy z tego oddziału intensywnej terapii, zajmujemy się długowiecznością, już wchodzimy bezpośrednio w tę zależność super, a starzenie się naszego organizmu. Czy wiadomo, co go podwyższa? Poziom tego suparu.
Słuchaj, no znowuż to są świetne badania zespołu duńskiego, mojego przyjaciela Jespera Olsena.
Nie mów mu tak, jak było w banku, źle się dzieje w państwie duńskim.
Tak, Szwajcaria, tu się oddycha.
Dobrze, że jesteśmy z jednego pokolenia. No tak. Mów o tym swoim Jesperze.
Jesper i jego zespół przeprowadzi wiele badań właśnie w różnych populacjach, żeby lepiej zrozumieć, co wpływa na tężenie supar. No bo z jednej strony my wiemy, że ostre stany chorobowe, czy infekcje, czy ostre stany kardiologiczne, ostre stany pulmonologiczne, to wszystko zwiększa supar, ale oni zaobserwowali w jednym z badań, że chociażby palenie papierosów,
no to.
Czyli coś, no, coś, co wiemy, że jest szkodliwe. No i ja mam też taką jedną z prezentacji, z wykładów, gdzie pokazuje, że palenie równa się zapalenie. To łatwo zapamiętać.
Ja pamiętam, znam tę prezentację.
Dokładnie. Tak. No to, no bo to jest tak, że de facto, dlaczego palenie jest takie szkodliwe? Bo ono generuje nam te kilka tysięcy substancji chemicznych, które zawarte są w dymie tytoniowym. Mhm. 70 czy tam 69 to są substancje karcenogenne. Są to substancje, które indukują stan zapalny w naszym organizmie. No i pytanie, jak to zmierzyć? CRP nie zawsze, słuchaj, u palacza wychodzi podwyższone. Może być tak, że, no bo to mierzy trochę inny stan zapalny. Mm-hmm. Oczywiście, jeśli on ma, nie wiem, zaostrzenie tak zwanego POHP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która jest związana z paleniem, to takie CRP będzie podwyższone. Natomiast okazuje się, że u osób palących papierosy ten supar jest podwyższony. Oczywiście on nadal jest w tych granicach szerokiej normy, poniżej 4 nawet, tylko że on jest zdecydowanie wyższy niż w populacji niepalącej. I zespół Jespera zrobił takie badanie, gdzie porównał, jak wpływa palenie, czy też nikotynowa terapia zastępcza, czyli oduczanie pacjenta od palenia. I porównano populację niepalącą, porównano populację osób palących, którym zaproponowano nikotynową terapię zastępczą i osoby, które nadal kontynuowały ten śmiercionośny nałóg. I okazało się, że supar u tych osób, których zaproponowano leczenie odwykowe, no bo to jest de facto nikotynowa terapia zastępcza jest leczeniem odwykowym, u nich stężenia suparu zaczęły spadać i doszły do poziomu, bardzo szybko, po kilkunastu dniach doszłyby do poziomu takiego, jak mają osoby, które nigdy nie paliły papierosów. No i to jest pierwsza rzecz.
Tak jest. Na sekundę ci przerwę. Swoją drogą zastanawiam się, dlaczego myśmy jeszcze nigdy nie zrobili całego podcastu o paleniu papierosów. Zrobimy. No, wracamy do głównego tematu.
No wiesz, bo tematów takich związanych z długowiecznością jest bardzo dużo.
I tak, oczywiście ale ja wiem, jakim ty jesteś wrogiem. Jak często mówisz o tym przełożeniu bezpośrednim na kardiologię, więc zrobimy na pewno ten podcast nie tylko o papierosach tych tradycyjnych, ale też elektronicznych, ale wracamy do suparu.
Drugim takim no to jest dieta, no bo też okazało się, że ta modyfikacja, czyli też tam zrobiono badanie, w którym oceniano jakość diety. Mhm. No bo wiesz, dieta w diecie nierównej, oczywiście mamy teraz mody różne diety, no ale lubię to określenie benchmarkiem, czyli takim punktem odniesienia jest jednak dieta śródziemnomorska, czyli dieta, która jest dietą, można powiedzieć, przeciwzapalną. Mamy dużo, dużo flawonoidów, no takich substancji, już nie wchodząc w szczegóły,
kwasów
co zawiera,
omega i tak dalej.
Tak, ale dużo substancji o działaniu przeciwzapalnym i rzeczywiście to badanie pokazało jednoznacznie, że osoby, które stosują tą dietę, mają niższe stężenia supar, no to masz już drugi element. Trzeci elementem było badanie z aktywnością fizyczną. Okazało się, że również supar u osób, które są aktywne fizycznie, do których aktywność fizyczna jest codziennością, to również mają niższe stężenia suparu, czyli tego, można powiedzieć, przewlekłego stanu zapalnego niż osoby, które nie są aktywne.
Podejrzewam, że alkohol też go podwyższa.
Oczywiście alkohol również jako stresor podwyższa. Co więcej, no pokazano również, że jeśli mówimy o stresie, to jest też taki stres psychologiczny, czyli wykazano, że osoby chociażby, które nawet w dzieciństwie były narażone na jakieś nieprzyjemne zdarzenia, takie, które traumatyzujące, mają wyjściowo wyższy supar niż osoby, które nie były eksponowane na takie wydarzenia w swoim życiu. To nam pokazuje to, o czym my mówimy w kontekście długowieczności, że ten styl życia, ta ekspozycja na wiele niekorzystnych czy zachowań, czy wpływu środowiska, które bardzo często jest, sami jesteśmy winowajcami tego niekorzystnego wpływu środowiska, ma wpływ na ten stan zapalny, który teraz jesteśmy w stanie zmierzyć. To jest bardzo ciekawe, no bo...
Bardzo ciekawe i bardzo klarowne dla tych, którzy są z nami zaprzyjaźnieni od dłuższego czasu, bo tutaj może nie tak, że Ameryki nie odkrywasz, ale rzeczywiście jest to ściśle związane z tym, co podpowiadamy od dawna.
No wiesz, Krzysiek, to jest jeszcze tak, że ten supal ma jeszcze jedną taką zaletę, no bo rozmawialiśmy o zegarach biologicznych, pamiętasz, mieliśmy taki odcinek, także też Państwa odsyłamy. Tak, mówiliśmy o zegarach głównie, pamiętasz, epigenetycznych, tak, czyli jest. Opartych na metylacji DNA.
To, co myśmy sobie zbadali.
Natomiast ja sobie zbadałem, również wykonałem badanie SUPAR w kontekście wieku biologicznego, czyli tego, co wspomniałeś, inflammaging. Mm-hmm. No bo zespół Jespera poszedł krok dalej i wspólnie z zespołem profesora Belskiego ze Stanforda, który jest ojcem badania Dunedin, czyli tego badania oceny tego parametru Dunedin PES, czyli oceny szybkości starzenia. W tej samej populacji zespół Jespera ocenił stężenie SUPAR i zbudował algorytm, który jest w pewien sposób oparty na tym samym założeniu, co Dunedin PES, czyli oceniono wiek biologiczny związany z tym przewlekłym stanem zapalnym, czyli z tym zwanym inflammaging. I to jest bardzo ciekawe, no bo ja patrząc na zegary biologiczne związane ze stanem zapalnym, bo jest ich kilka na świecie opracowanych, jest kilka zespołów w Stanach Zjednoczonych, które nad tym pracują, tylko problemem z tymi zegarami biologicznymi, czyli tak zwane inflammage, jest problem taki, że są to badania absolutnie wysoce specjalistyczne, wymagające najczęściej spektrofotometrii, czyli takiej ultra precyzyjnej metody, mogącej badać kilkaset tysięcy różnych biomarkerów na raz, czyli różnych cząsteczek w naszej krwi. No i na podstawie tych analiz statystycznych oni wygenerowali taki algorytm, który jest oparty na kilkudziesięciu tych białkach związanych ze stanem zapalnym, ale absolutnie jest to nie do wykorzystania dla przeciętnego śmiertelnika.
Tak jest.
A SUPAR to jest jedno białko i to jest właśnie coś, co mnie też bardzo zaciekawiło, że jedno znaczenie pozwala ci ocenić twój wiek biologiczny na podstawie stanu zapalnego. Oczywiście, no pamiętaj, że my mówiliśmy, że wiek biologiczny należy to traktować trochę tak, że żeby dobrze zrozumieć, jak my się starzejemy biologicznie, należałoby wykonać kilka różnych metod analitycznych, póki co oddzielnych, a pewnie przyszłość medycyny jest taka, że będziemy mieli takie badanie multiomiczne, bo ceny spadną oczywiście w ciągu najbliższych lat, bo wszystko tanieje. Ta metodologia będzie dostępna dla każdego z nas. I wtedy będziemy badać kilkanaście różnych biomarkerów i będziemy dużo precyzyjniej w stanie określić wiek biologiczny. Natomiast na chwilę obecną my musimy wykonać kilka różnych testów, żeby ocenić różne wieki biologiczne. To, no, tak mówię, brzmi to trochę tak głupawo, różne wieki biologiczne, ale nie robimy z tego absolutnie różnej średniej, bo wiesz, no, dzisiaj możesz na podstawie epigenetyki być młodszy 2 lata, na podstawie inflammaging możesz być młodszy 3 lata, prawda?
A jak tobie wypadło to badanie?
Mnie wyszło, jak się spodziewasz, korzystnie, bardzo korzystnie. Ja, co ważne, wykonałem sobie to badanie dwukrotnie. Czyli, bo to, co jest ważne w kontekście oceny wieku biologicznego, to jest też ocena trendu. Czyli to, bo to nie tylko chodzi o to, żeby połechtać swoje własne ego i stwierdzić, ok, jestem biologicznie młodszy niż wskazuje mój PESEL, no bo to jest, wiesz, to jest taka chwilowa dopamina.
Już żeśmy się połechtali.
Chwilowa dopamina, ale to nic nie wnosi w kontekście naszego zdrowia, nie daje żadnego pola do refleksji, bo wiesz,
no tak.
Musisz się zastanowić chwilę, czy to, co robisz, czy w tej szklance jest woda, czy whisky, czy to właśnie, czy to jest z tym twoim
oczywiście
dobrym...
Oczywiście whisky. Chociaż takie przeźroczyste, to nie...
Wiesz, czy to jest twój dobry wybór. I rzeczywiście ja, jak sobie zrobiłem SUPAR w odstępie 9 miesięcy, to miałem, mój wynik był 1,6-1,7. Czyli był bardzo dobry i mój wiek biologiczny, czyli ten inflammaging był 38-39, czyli był no 7-6-5 lat młodszy niż w momencie, kiedy ja to wykonywałem. Co więcej, jak ja też powiedziałem ci, że...
A takie badanie już jest dostępne na polskim rynku, czy trzeba się do Jespera Olsena skierować?
Nie, jest dostępne na polskim rynku, na szczęście jest już dostępne na polskim rynku, także też to jest fajne, że możemy sobie je wykonać.
Drogie to jest badanie?
Wiesz co?
Na dziś?
Wiesz, no to jest badanie, generalnie badania z krwi biochemicznej, jak popatrzysz tak krytycznie, to nie są rzeczy, które są bardzo tanie, no bo to jak sobie wrzucisz kilka badań do koszyka, to zawsze to jest kilkaset złotych. I z tego, co wiem, to SUPAR obecnie na rynku w Polsce kosztuje między 300 a 400 złotych.
No, przełknięcia. Rozumiem, że ty też to rekomendujesz, żeby to sobie sprawdzić.
No wiesz, ja to badanie wykonuję u siebie, wykonuję u swoich klientów. Widzę, jakie korzyści to przynosi, szczególnie, że to jest tak zwane actionable, czyli...
Ale czy to badanie, o którym ty mówisz, którego stosuje pomiędzy 300 a 500 złotych, też przewiduje trend, o którym ty wspominałeś?
No to jest pojedyncze, prawda?
Czyli trzeba zrobić dwa.
No i to też w zależności, no to do tego za chwilę dojdziemy, bo to badanie nie tylko ci pokazuje, ile masz biologicznie lat, ale tak jak ci powiedziałem, że zostało opracowane, no ten wiek biologiczny został opracowany na podstawie populacji z Dunedin, również opracowano algorytm, który nam mierzy szybkość starzenia, czyli masz de facto dwie informacje, wiek biologiczny, czyli ten inflammaging i tak zwany pace of aging, czyli szybkość starzenia.
Ale to myśmy tego przypadkiem nie robili sobie razem?
To było, nie, to my sobie robiliśmy test epigenetyczny,
Okej, ale tam też
czyli
była, pamiętasz, taka wskazówka, która
dokładnie,
pokazywała,
ale
jak my
ty,
się starzejemy.
no tak, tylko test epigenetyczny to jest kilkukrotność cenowa
Okej.
testu inflammaging, czyli wiesz,
Rozumiem.
żebyś
Czyli przedstawiasz teraz naszym słuchaczom tańszą wersję.
tańszą
Tańszą alternatywę.
alternatywę, która jest opracowana na tej samej populacji, która de facto daje podobną informację.
I
Oczywiście.
nie byłoby tego bez Jesperolcena.
Tak
Zapamiętam.
jest. Tak jest, tak jest. Ale wracając do suparu, ma to taką wartość. I co więcej, no to jest też tak, że wiemy, jakie czynniki, jeśli chodzi na styl życia, mają na to wpływ. Ja wychodzę z założenia takiego, że pracując, no bo zawsze, jeśli masz jakąś coś sparametryzowanego, masz wartość liczbową, czyli rozumiesz, że nie wiem, że jesteś starszy niż
Wiek metrykalny pokazuje.
wiek chronologiczny, czy szybciej się starzejesz, no to jest to informacja niepokojąca i na pewno chcesz coś zmienić w swoim życiu i
To jest czynnik dopingujący w
już
pozytywnym sensie.
wtedy nie dopuścisz do tego, żeby w szklance była rzeczywiście woda, a nie
Napoje.
inny napój. Zastanowisz się, łatwiej ci będzie pójść pobiegać, łatwiej ci będzie pójść na siłownię, no łatwiej ci będzie się rozstać z nałogiem, takim jak chociażby palenie papierosów. Bardziej się zastanowisz, co wkładasz na swój talerz przy każdym
Czy
posiłku.
twoim zdaniem efekty będą dość szybkie, myśląc o spadku tego suparu?
To jest najczęściej mniej więcej kilka tygodni, bo supar nie jest takim dynamicznym
Ale to dość szybko,
parametrem.
wiesz, mimo wszystko, jak myślisz o kilku tygodniach. Wiedziałem, że będzie to
Ja
dłużej
najczęściej
trwało.
zalecam to tak, że jeśli mamy ten supar podwyższony i widzę, że, bo to też zależy od profilu pacjenta. No, jeśli ten profil pacjenta jest taki, że ja widzę, że tam jest dużo rzeczy do przerobienia, to zalecam częstsze wykonywanie tego badania, no po to, żeby traktować to jako czynnik taki mobilizujący, ale też oceniający skuteczność danych interwencji. A jeśli jest ten supar, no tak jak u mnie, prawidłowy, to ja raczej utwierdzam się, że to, co robię, jakby przynosi te korzyści, o które mi chodzi. I czy ja przypadkiem jestem wytrwały w swoich postanowieniach? No na szczęście wiele tych rzeczy, które robię, już wpisane jest w moje, można powiedzieć, DNA, czyli jest taką moją codziennością i nie potrzebuję się zastanawiać nad tymi właśnie prostymi,
Codziennymi
ale
wyborami.
trudnymi jednak wyborami, które na samym początku zawsze mogą stanowić problem.
Marku, na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Czy ma związek super z genetyką?
Słuchaj, no,
Czy dużo bardziej ze stylem życia, tak jak o tym podpowiadałem?
są oczywiście zmienności genetyczne, no bo jest to białko, które jest kodowane i mamy zmienności genetyczne, które mogą predysponować do wyższego suparu. Oczywiście, no to jest tak w większości, ale nie mamy jednoznacznych badań naukowych, które by pokazywały nam, że ta genetyka ma aż taki wpływ. Co ważne, ja myślę, że też w kontekście oceny, supar nigdy nie powinien być. Dlatego ja mówiłem o tej ferrytynie w oderwaniu, że warto jednocześnie oceniać CRP, czy też HSCRP, czyli takie high sensitivity, czyli CRP o wysokiej czułości, po to, żeby, no bo też super, no tak jak powiedziałem, oceniany jest klinicznie chociażby u pacjentów z sepsą, no żeby wyłapać ten moment, że przypadkiem jakaś infekcja nam na niego nie wpływa, żebyśmy się nie przerazili, że nasz super jest podwyższony, a de facto wynika to z tego, że jest jakaś tam infekcja, która nie ma aż takiego dużego wpływu, tak dynamicznego wpływu jak na CRP, ale stosując kilka biomarkerów, zawsze powtarzam, że powtarzalność danego biomarkeru ma znaczenie, czyli ocenia trendu, ale też złapanie takich biomarkerów, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, czy to, co mierzymy, to jest zawsze rzeczywiście to, co chcemy zmierzyć.
No i chyba tu postawimy kropkę. Tak sobie myślę, że nie tylko ja zbadam sobie super. Podpowiadam, żeby to zrobić. Bardzo Ci dziękuję, Marku.
A
No
co
i
ważne, ja
no, co tam
polecam,
jeszcze?
no powinniśmy polecić, żeby przeczytać no, taki podrozdział w naszej książce, bo tam napisaliśmy przecież o suparze jako jednym z takich bardziej obiecujących biomarkerów w kontekście długowieczności.
Napisałeś, ja to trochę tam pewnie przerobiłem na język łatwiej dostępny. Marek Postuła, Krzysztof Łoniewski. Proszę subskrybować nasz kanał i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Wracamy z super ciekawymi tematami.
W stronę długowieczności.